Dzień dobry Państwu. Zaczynamy kolejny odcinek cyklu wykładów o Holokauście. Dziś chciałem opowiedzieć o tym czwartym składniku, który był niezbędny, aby ta zbrodnia się mogła dokonać, czyli o wojnie. Podobnie jak ze sprawą antysemityzmu Hitlera, jest wiele sporów na ten temat, czy Hitler już na początku swojej drogi politycznej planował wojnę, czy była to jak gdyby, czy był to wynik biegu wydarzeń. Jak zwykle można znaleźć w Mein Kampf odpowiedź, ale jak powiadam, w Mein Kampf można znaleźć wszystko, ale jest tam fragment w Mein Kampf, który mówi, że Nowa Rzesza musi znów rozpocząć marsz szlakiem dawnych rycerzy zakonnych, aby za pomocą niemieckiego miecza ofiarować ziemię niemieckiemu pługowi, a narodowi chleb powszedni. To by świadczyło, że Hitler rzeczywiście, jak gdyby wojna była jakimś elementem jego myślenia o państwie. Jak mówiłem już w wykładzie na temat życiorysu Hitlera, dla niego wojna była wspaniałą przygodą. Nie była rzeczą straszną, ale była rzeczą raczej podniosłą, piękną. Był on wojną zafascynowany. W czasie wojny był zafascynowany również przemocą. Słowem, wojna nie była czymś złym w jego myśleniu, ale na pewno czymś dobrym. No a rozwój wydarzeń doprowadził do tego, do czego doprowadził. Jak wiadomo, Niemcy zostali pozbawieni prawa posiadania armii większej niż 100 tysięcy, nie mieli mieć lotnictwa wojskowego, nie mieli mieć marynarki wojennej, wszystko to były decyzje podjęte w Wersalu, ale jeszcze w czasach Republiki Weimarskiej Niemcy z tych ograniczeń próbowali się wyswobodzić, a działo się to dzięki paktowi zawartemu w Rapallo ze Związkiem Sowieckim i dzięki temu paktowi niemieckie siły pancerne mogły ćwiczyć na poligonach sowieckich również niemieckie lotnictwo. Słowem, Niemcy już w czasach Republiki Weimarskiej łamali postanowienia traktatu, budując lotnictwo, budując siły pancerne, natomiast Reichswehra była niewątpliwie armią kadrową ze znaczną przewagą oficerów, miała bowiem służyć jako zalążek przyszłej wielkiej armii niemieckiej, której odbudowanie było celem Niemiec także w czasach Republiki Weimarskiej. Kiedy Hitler doszedł do władzy, oczywiście w Europie zapanowała pewna niepewność, jaka będzie polityka Niemiec pod jego rządami. I oczywiście były obawy, że to łamanie traktatów wersalskich będzie postępowało szybciej. Co było niewątpliwie prawdą. Nikt jednak nie przypuszczał, że będzie to postępowało aż tak szybko. Wprawdzie na samym początku Hitler starał się uspokoić światową opinię publiczną. Jednym z elementów tego było zawarcie 20 lipca 1933 roku konkordatu, który stanowił pewnego rodzaju taki certyfikat moralności, że państwo, które zawiera konkordat ze Stolicą Apostolską, nie może mieć jakichś zaborczych planów. Ale już w październiku 1933 Niemcy postanowiły wystąpić z Ligi Narodów, co było sygnałem, że jakby będą starały się podważyć ten porządek międzynarodowy, który panował na świecie po zakończeniu II wojny światowej. Jednocześnie Niemcy czyniły różne gesty pojednawcze w stosunku do Europy i takim gestem pojednawczym było zawarcie w styczniu 1934 roku paktu o nieagresji między Polską a Niemcami. Napięcie między Polską a Niemcami istniało od samego początku powstania państwa polskiego i Republiki Niemieckiej. Z oczywistych względów bardzo duża część terytoriów należących przed I wojną światową do Niemiec znalazła się w granicach państwa polskiego. Trwała wojna handlowa, trwały oczywiście zatargi na terenie wolnego miasta Gdańska. Ten pakt o nieagresji miał przekonać świat, że Niemcy starają się ze swoimi sąsiadami dojść do jakiegoś porozumienia pokojowego i w tym czasie, myślę o końcu roku 1933, roku 1934, Hitler głównie mówił o pokoju, wygłaszał wiele przemówień mówiących o wyłącznie pokojowych intencjach swojego rządu. Intencje swoją drogą, a rzeczywistość swoją drogą. Pierwszym elementem odzyskiwania kontroli nad terenami niemieckimi, które na skutek postanowień Traktatu Wersalskiego były pod zarządem międzynarodowym, było ogłoszenie w okręgu Sary, jest to część Nadrenii, plebiscytu. Okręg Sary był zgodnie z postanowieniem Traktatu Wersalskiego, miał być pod zarządem Ligi Narodów. Partia hitlerowska była tam bardzo silna. Doszło tam do plebiscytu, który zadecydował o przejściu ponownie w skład Rzeszy Niemieckiej i rzeczywiście w styczniu 1935 roku po plebiscycie wojska niemieckie wkroczyły do Sary, co nie spotkało się z żadnym specjalnym sprzeciwem kogokolwiek. Poważniejsze naruszenie traktatu było, poważniejszym naruszeniem traktatu było przejęcie przez Niemcy kontroli nad całą Nadrenią, która miała być zgodnie z traktatem terenem zdemilitaryzowanym, gdzie zresztą wkroczyły oddziały francuskie w czasie, kiedy Niemcy nie wywiązywały się z innych zobowiązań traktatowych. 7 marca 1936 roku wojsko niemieckie wkracza do Nadrenii, w ten sposób jak gdyby symbolicznie kończąc ten okres w historii Niemiec, który charakteryzował się ścisłym, czy mniej ścisłym, ale jakimś wypełnianiem postanowień Traktatu Wersalskiego. To było już takie ewidentne i oczywiste złamanie Traktatu Wersalskiego przez Niemcy i początek remilitaryzacji Niemiec, biorąc pod uwagę, że Nadrenia to był mniej więcej grupowała około 40-50% ciężkiego przemysłu Niemiec, niezbędnego do budowy przemysłu obronnego. Jest wiele opowieści o tym, że właśnie po skoczeniu do Nadrenii Piłsudski miał jakoby zaproponować Francji wojnę prewencyjną, która by pozwoliła na zlikwidowanie zagrożenia, jakim zremilitaryzowane Niemcy mogłyby się stać. czy taka propozycja była na serio przedstawiona, czy to było tylko sondowanie przez naszego ambasadora w Paryżu rządu francuskiego. Co na ten temat spory. Na pewno nie było żadnych poważnych rozmów między Polską i Francją na temat jakiejkolwiek akcji zbrojnej i wkroczenie, przejęcie przez Niemców kontroli militarnej nad Renią nie spotkało się z żadnym poważniejszym sprzeciwem. Jednym z celów Niemiec było odbudowanie jakby jedności wszystkich Niemców. Był to cel bardzo wyraźnie wyeksplikowany w Mein Kampf, bardzo wyraźnie podkreślany w całej ideologii partii nazistowskiej. Słynne hasło Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Jeden naród, jedno państwo, jeden wódz. Krajem, który najbardziej jak gdyby nadawał się do wcielenia do Rzeszy, była Republika Austriacka, która powstała też na mocy Traktatu Wersalskiego z wyraźnym podkreśleniem, że Austria ma być oddzielnym państwem od Niemiec. Hitler, jak wiadomo, był Austriakiem i on nie uznawał swojego obywatelstwa Republiki Austriackiej, uważał się za Niemca i uważał, że wszyscy Niemcy powinni być w jednym państwie. Tak myślało wielu Austriaków i stąd bardzo silna pozycja partii nazistowskiej w Austrii. Niemniej władze austriackie starały się dochowywać wierności traktatowi wersalskiemu, jednak z pewnymi wyjątkami, mianowicie Republika Austriacka została zastąpiona federalnym państwem austriackim, Bundesstaat Österreich, na którego czele stanął Engelbert Dollfuss. Niemiecki nacjonalista, ale o charakterze takim, powiedziałbym, chrześcijańsko-demokratycznym. On był bardzo blisko związany z Mussolinim, z Włochami i dokonał rodzaju zamachu stanu, właśnie obalając republikę i wprowadzając takie rządy autorytarne na terenie Austrii. Rozwiązał w 1934 roku parlament, stając na czele nowego państwa jako jego dyktator. Budowa niepodległego państwa austriackiego, blisko związanego z Włochami, ale a nie z Niemcami, była oczywiście w sprzeczności z dążeniami zarówno niemieckich, jak i austriackich zwolenników partii Hitlera. I już w 1933 roku, w październiku, miała miejsce próba zamachu na Dollfussa, nieudana, ale w kilka miesięcy później, w 1934 roku, doszło do puczu, kiedy to austriaccy zwolennicy Hitlera wdarli się do siedziby rządu i Dollfuss został śmiertelnie postrzelony. Pucz jednak został stłumiony, między innymi dzięki spodziewanej pomocy włoskiej. Wtedy na granicy austriacko-włoskiej stanęły cztery włoskie dywizje, grożąc w przypadku przejęcia władzy interwencją na rzecz legalnego rządu austriackiego. Hitler nie poparł puczu, zdawał sobie sprawę, że uwikłałoby to go w wojnę z Włochami, czego nie chciał i pucz został stłumiony. Niemniej marzenia o podporządkowaniu Austrii Niemcom nadal trwały. To był rok 1934. W roku 1935 jednak, a zwłaszcza w 1936, mają miejsca wydarzenia, które w dużej mierze zmieniają geografię polityczną powersalskiej Europy. Włochy rozpoczynają wojnę w Abisynii, domagają się kolonii, jeden z nielicznych niepodległych krajów afrykańskich zostaje przez Włochy najechany i cały świat oczywiście potępia Włochy za ten najazd, z wyjątkiem Niemiec. Hitler popiera Mussoliniego w jego zaborczej polityce. Jeszcze większe zbliżenie następuje w roku 1936, kiedy to wybucha wojna domowa w Hiszpanii i zarówno Niemcy, jak i Włosi w sposób bardzo ostentacyjny popierają generała Franco. Również jest to pomoc o charakterze wojskowym. Zarówno wojska włoskie, jak i wojska niemieckie są obecne na terenie Hiszpanii, popierając wojska generała Franco. Na tym tle następuje zbliżenie włosko-niemieckie i w listopadzie 1936 roku Mussolini na wiecu w Mediolanie ogłasza, że powstaje oś współpracy pomiędzy Niemcami i Włochami, oś Berlin-Rzym. Jest to troszkę przedwczesne, jeszcze nie ma jakiegoś bliskiego porozumienia traktatowego. Niemniej Hitler jest przychylny budowaniu takiego porozumienia. Ta współpraca wojskowa na terenie Hiszpanii jest najlepszym poligonem do tej współpracy. Wreszcie we wrześniu 1937 roku Duce Mussolini składa oficjalną wizytę w Niemczech. Jest ona zrobiona z ogromną pompą, jest obwożony po Niemczech, jest obecny na różnego rodzaju defiladach wojskowych. W Berlinie przemawia do 800-tysięcznego tłumu na stadionie olimpijskim i zarówno Hitler, jak i Mussolini podkreślają, że faszyzm niemiecki i rządy Hitlera w Niemczech, że faszyzm włoski, rządy Hitlera w Niemczech, to dwie strony tego samego medalu i że oba kraje będą działały wspólnie na rzecz przebudowy europejskiego ładu. Zwłaszcza, że nieco wcześniej, bo jeszcze w listopadzie 1937 roku, dochodzi do podpisania antykominternowskiego paktu pomiędzy Berlinem a Tokio. Formalnie był to pakt mający na celu jakby przeciwstawianie się działaniom komunistycznym. Trzeba pamiętać, że Japonia w tym czasie prowadzi podbój Chin. I właśnie w listopadzie 1937 do tego paktu dołączają Włochy i w ten sposób powstaje oś, już nie tylko Rzym-Berlin, ale Rzym-Berlin-Tokio, czyli te państwa, które wspólnie rozpoczną drugą wojnę światową. Wspomniałem, że pucz w 1934 roku się nie powiódł, co nie przeszkodziło, a zarówno nazistom niemieckim, jak i austriackim dalej prowadzić działania na rzecz połączenia obu krajów i do tego połączenia dochodzi w 1938 roku, a do historii przechodzi ono pod nazwą Anschlussu, czyli włączenia Austrii do Niemiec. Te wydarzenia odbywały się w ten sposób, że 20 lutego Hitler wygłasza przemówienie radiowe, gdzie znajduje się fragment mówiący, że Rzesza Niemiecka nie będzie dłużej tolerować prześladowania 10 milionów Niemców zamieszkałych poza jej granicami. To przemówienie dotyczy zarówno Austrii, jak i Czechosłowacji, gdzie również w Austrii mieszkało około 7 milionów Niemców, w Czechosłowacji około 3 milionów. To przemówienie wywołuje ogromny entuzjazm wśród nazistów austriackich, odbywają się wiece, odbywają się demonstracje. Kanclerz Schuschnigg, który zastąpił zamordowanego Dollfussa, w tej sytuacji postanawia ogłosić plebiscyt, w którym Austriacy mają się wypowiedzieć, czy chcą dalszej niepodległości kraju, czy też chcą połączenia z Rzeszą Niemiecką. Ta decyzja wywołuje wściekłość Hitlera. Hitler wzywa Schuschnigga do siebie, do swojej siedziby bawarskiej i właściwie wręcza mu ultimatum mówiące, że władzę w Austrii ma przejąć partia nazistowska i a jeśli się Schuschnigg na to nie zgodzi, to nastąpi interwencja militarna. Schuschnigg, zdając sobie sprawę, że nie ma żadnych szans, bo Włosi już nie popierają niepodległości Austrii, tylko są częścią osi Berlin-Rzym-Tokio, podaje się Schuschnigg do dymisji i nad ranem 12 marca 1938 roku siły 8 Armii Niemieckiej wkraczają do Austrii. Około 105 tysięcy żołnierzy Wehrmachtu i około 35-40 tysięcy oddziałów SS i policji. Na ogół te oddziały spotykają się z ogromnym entuzjazmem. Tutaj wiele jest zdjęć pokazujących właśnie entuzjazm Austriaków, bardzo zadowolonych z Anschlussu. Na ile były to zdjęcia propagandowo przygotowywane i inscenizowane, na ile ten entuzjazm był rzeczywisty, trudno dziś powiedzieć. Na pewno duża część Austriaków była zadowolona z połączenia ich państwa z Rzeszą Niemiecką. Na pewno byli z tego zadowoleni członkowie i sympatycy partii nazistowskiej. Wskroczenie Niemiec do Austrii, przyłączenie Austrii do Rzeszy, jak gdyby spowodowało, że problem żydowski, Judenfrage, urósł niepomiernie w stosunku do tego, co miało miejsce na terenie samych Niemiec. Na terenie samych Niemiec mieszkało około 500-550 tysięcy Żydów obywateli niemieckich, plus jakaś ilość Żydów nie będących obywatelami niemieckimi, emigrantów, głównie z Polski. Mówiliśmy o tym przy tej akcji w Zbąszyniu, która miała miejsce w 1938 roku. Po Anschlussie ta liczba Żydów dramatycznie wzrosła, bo w Austrii mieszkało około 400-450 tysięcy Żydów, więc prawie w tej niewielkiej 8-milionowej Austrii było prawie tylu samo Żydów, co w 60-milionowych Niemczech. W związku z czym ilość Żydów, którzy stali się poddanymi władzy Adolfa Hitlera, w sposób niepomierny wzrosła. Nie było żadnych protestów przeciwko Anschlussowi. Uznano to za wewnętrzną sprawę Niemiec i Austrii, co dało Hitlerowi jak gdyby wolną rękę do dalszych żądań terytorialnych, i obiektem tych żądań terytorialnych stała się Czechosłowacja. Czechosłowacja, państwo, które powstało też w wyniku traktatu wersalskiego, było państwem wielonarodowym. Obok Czechów, których było mniej więcej 7 milionów, i Słowaków, których było 4-5 milionów, zamieszkiwali tam Niemcy w dość dużej liczbie, zwani Niemcy sudeccy. Było ich około 3 milionów. Zamieszkiwali Węgrzy, których było około 700 tysięcy, i zamieszkiwali wreszcie Ukraińcy na tak zwanej Rusi Zakarpackiej. Hitler zażądał od władz czeskich ustąpienia terytoriów zamieszkałych przez Niemców, czyli wcielenia terytoriów zamieszkałych w większości przez Niemców do III Rzeszy, która już obejmowała Austrię. Ci Niemcy zamieszkiwali jak gdyby takim obwarzanku otaczającym ziemię czeskie. Ta jedynka to właśnie są tereny zamieszkałe przez Niemców. Jak powiedziałem, było ich ponad 3 miliony dokładnie w 1930 roku, w czasie spisu powszechnego wyliczono, że było to 3 231 tysięcy. Można domniemywać, że w 1938 roku to było mniej więcej 3,5 miliona. Gdy to ultimatum zostało przekazane, Czechosłowacja ogłosiła mobilizację, no i spodziewała się, że zgodnie z traktatem, jaki posiadała z Francją, Francja przyjdzie jej z pomocą militarną. Ten traktat mówił, że atak militarny na jednego z sygnatariuszy traktatu ma owocować wypowiedzeniem wojny przed